Proświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Dobrze. Dzisiaj postaramy się już zakończyć Księgę Sofoniasza i będą też dwa takie tematy, które nam się tutaj pojawią, które w pewnym sensie dzisiaj tylko tak zasygnalizuję, bo one w dużej mierze pojawiają się w innych dwóch księgach, gdzie wtedy sobie szczegółowo omówimy, natomiast dzisiaj tylko tak zarysujemy sobie temat. Więc wracając do tego, na czym skończyliśmy ostatnio, wracamy do tego sądu, który przeprowadzi Pan Bóg, i zobaczcie, że tekst wprost mówi o tym, że całe miasto zostanie przeszukane. Oczywiście autorowi biblijnemu nie chodzi o takie fizyczne przeszukiwanie miasta. To wynikało oczywiście z tego, że w czasach starożytnych, kiedy miasto było podbite, to zasadniczo przeszukiwano miasta. Nie? To jest też ciekawe, że ludzie wtedy często ukrywali różnego rodzaju skarby w ziemi. I dzięki temu, nawet jeżeli miasto zostało zdobyte, nie można było ich znaleźć. Są takie dobre teraz seriale różnego rodzaju realizowane i tam właśnie często, kiedy szczególnie te z czasów rzymskich, to kiedy miasto zostało zdobyte, to często wymuszano na ludziach zdobycie informacji, gdzie ludzie pochowali jakieś cenne rzeczy. Natomiast tutaj oczywiście autor mówi o pewnym obrazie, odnosi się do pewnych praktyk, które wtedy funkcjonowały. Natomiast oczywiście zależy mu na tym, żeby pokazać, że nie będzie takiej przestrzeni wśród tych ludzi, których Pan Bóg Wszechwiedzący nie będzie w stanie ocenić. Nawet oczywiście Bóg będzie w stanie przeniknąć ludzkie serca. W ten sposób Dzień Pana objawi się nawet w tych najbardziej nieprzeniknionych przestrzeniach miasta, czyli właśnie ludzka świadomość, serce. Ja tylko przypominam, że serce w czasach starożytnych i oczywiście w tym kontekście kulturowym, o którym mówiliśmy, czyli teren Bliskiego Wschodu, można byłoby porównać do czegoś, z czym my dzisiaj łączymy nasz mózg, tak? Czyli serce było obrazem życia intelektualno-wolitywnego. Co ktoś myśli i czego chce. Tak? Oni wtedy oczywiście nie mieli takiej wiedzy z zakresu biologii, medycyny, jaką my mamy dzisiaj, i tą sferę taką intelektualną i pewnej woli, chęci człowieka wiązali z sercem. Łatwo zapamiętać, to jest lew po hebrajsku, to jest serce, więc łatwo zapamiętać. I teraz słuchajcie, autor mówi o Dniu Pańskim. Tutaj wchodzimy w pewne cechy, które pojawiają się nam w literaturze apokaliptycznej. My sobie szczegółowo o tym powiemy, kiedy dojdziemy do Księgi Daniela, ponieważ tak naprawdę Księga Daniela to jest księga, której bardzo duża część, szczególnie tam od 7 rozdziału dalej, to są części o charakterze apokaliptycznym, i wtedy sobie szczegółowo pewne aspekty związane z apokaliptyką omówimy, bo to jest piękny, ogromny dział tradycji hebrajskiej i tak naprawdę zwieńczeniem tej tradycji jest oczywiście apokalipsa świętego Jana. Apokaliptyka, ja tutaj tylko tak krótko powiem to, co jest nam potrzebne do Księgi Sofoniasza, tak jak mówię, my sobie do tego wrócimy. Apokaliptyka, znowu, jest ogromna do dziś debata wśród egzegetów, skąd w ogóle apokaliptyka się wzięła. Ponieważ jedni mówią, że jest to pewne następstwo ruchu prorockiego, czyli można byłoby powiedzieć, po czasach proroków rodzi się nurt apokaliptyczny. Inni mówią, że jest to pewna naleciałość tradycji perskiej. Trzecia możliwość, oczywiście ta naleciałość tradycji perskiej jest bardzo mało prawdopodobna. Trzecia możliwość to jest pewna konsekwencja też namysłu mądrościowego nad światem. I żebyśmy dobrze zrozumieli, my często, kiedy słyszymy apokalipsa, apokaliptyka, to mamy takie poczucie, że świat się wali, prawda? Wszystko się zawali i te teksty mówiły o pewnych realnych wydarzeniach z życia ludzi. Ja zawsze podaję taki prosty przykład, który jest pewnym obrazem i który wszyscy jakoś czujemy. My w hymnie śpiewamy: co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Tak? Myślę, że w kontekście jakiejkolwiek wojny z jedną szablą, prawda, jakiekolwiek działania zbrojne nie byłyby raczej możliwe. Zwłaszcza jest to po prostu pewien obraz. Tak? Jest to po prostu pewien obraz tego, że nie poddamy się i tak dalej, i tak dalej. Nie wchodźmy w to. I dokładnie tak samo jest z apokaliptyką. Teksty apokaliptyczne mówią o tym, że w sytuacji całkowitej niemoralności ludzi, kiedy już nawet prorocy w pewnym sensie byli bezradni, musi nastąpić jakiś radykalny przełom, jakieś radykalne zakończenie się dotychczasowej historii i objawienie się panowania Pana Boga. Dlatego oni oczywiście używali takich mocnych obrazów, które znamy choćby z apokalipsy Jana, że niebo się zawala, pewien porządek świata się wali. To oczywiście wynikało z tego, że ci ludzie w pewnym momencie mieli takie poczucie, że nieprawość i pewna, jakby to powiedzieć, upadek obyczajów, upadek moralności, bezprawie jest tak duży, że musi się zawalić cały dotychczasowy porządek, żeby mogło wyrosnąć coś nowego. To jest jedna z cech charakterystycznych myśli apokaliptycznej i tutaj do tego również odnosi się prorok Sofoniasz, która mówi o tym, że rzeczywiście nastąpi jakiś radykalny przełom. Prorocy, między innymi Sofoniasz, później, tak jak powiedziałem, to zostanie bardzo mocno już dopracowane w Księdze Daniela, oni dają pewne impulsy, a tak naprawdę ruch apokaliptyczny rodzi się w pełnej okazałości, działa w II wieku przed Chrystusem i oczywiście kończy się, powiedzmy, w I wieku po Chrystusie apokalipsą świętego Jana. A żebyśmy też mieli świadomość, są piękne teksty, ich jest bardzo dużo, jest apokalipsa zwierząt, apokalipsa tygodni i tak dalej, fragmenty Księgi Jubileuszy są tekstami apokaliptycznymi, Testament 12 patriarchów, to są często już teksty poza biblijne, w Biblii fragmenty apokaliptyczne, to właśnie Księga Daniela, fragmenty i oczywiście apokalipsa świętego Jana. Więc Sofoniasz mówi, nastąpi całkowity upadek nieprawości, zła i przyjdzie dzień Boga, który rozsądzi wszystkich ludzi i nastanie jakaś nowa jakość. Zobaczcie, to jest też niezwykłe, my o tym czytamy w tekstach, ale zobaczcie, że jak patrzymy rzeczywiście na historię świata, to przychodzą takie momenty w historii świata, że następuje rzeczywiście pewien reset. Upadek Imperium Rzymskiego i tak dalej, rodzi się pewna jakaś nowa jakość. Więc rzeczywiście to, czego tamci ludzie doświadczali, to później w historii gdzieś tam się będzie powtarzało. Wydaje się, że II wojna światowa w Europie była też takim momentem, prawda, że już doszliśmy do pewnej granicy i ją przekroczyliśmy i ludzie stwierdzili, nie można tak żyć. I po II wojnie światowej też nastąpił pewien nowy porządek, nowe otwarcie. Więc rzeczywiście to, o czym mówili prorocy w takim doświadczeniu egzystencjalnym, to się oczywiście sprawdzało. W przypadku Izraela dokładnie będzie tak samo. Sobie już o tym mówiliśmy. Niewola babilońska to będzie taki reset, który nastąpi. Prawda? Upadek państwa i rzeczywiście czas niewoli będzie czasem takiego pewnego przemyślenia, refleksji nad sposobem życia. To prorok zapowiada. Oczywiście kolejni prorocy, będziemy sobie o tym mówili, będą pokazywali, jak to się wypełniło. Tylko tak jeszcze powiem, że dla narodu wybranego upadek Jerozolimy i świątyni to był jak jak zagłada całego świata, nie? Więc to dla nich mniej więcej było takie równoznaczne. Zobaczcie, pojawiają się terminy, które mówią: zbierzcie się, zgromadźcie się. Znowu, to jest motyw, który się pojawia i który będzie kontynuowany w zasadzie do czasów Nowego Testamentu, czyli sąd Boga, który zbiera wszystkich ludzi i dokonuje sądu. Znowu, gdybyśmy patrzyli tak realnie, nawet biorąc pod uwagę, że oczywiście kiedyś nie było tyle ludzi, szczególnie na tamtych terenach, ja mówię tu akurat o zdjęciu, tylko o terenach Ziemi Świętej, tamte społeczności były dużo mniejsze, mimo wszystko zgromadzenie wszystkich po prostu nie było możliwe. Nawet znowu mamy tutaj pewien obraz Boga, który dokonuje sądu, który będzie rzeczywiście oceniał poszczególne postaci. Natomiast zobaczcie, że kiedy prorok mówi: zbierzcie się wszyscy, zgromadźcie się wszyscy wobec całego ludu, to w ten sposób oczywiście chce też wywołać takie poczucie, że nikt się nie ostoi względem sądu Pana Boga. Nie będzie takich osób, które będą neutralne wobec tego, co się będzie działo. Nie będzie takich osób, których po prostu ten sąd nie dotknie, czy jakoś ominie. Więc to były takie słowa, które miały budzić pewien lęk, postaw, ale również też pokazywać, że nikt tutaj nie zostanie wyłączony z tej kary. I znowu mamy ciekawą rzecz i pewną grę słów w kontekście ówczesnych ludzi, ponieważ prorok Sofoniasz mówi o tym, że uratują się Anaf Haares, czyli ubodzy ziemi. Najpierw sobie to wyjaśnijmy. Anaf to jest człowiek taki niesamowicie biedny, a w tamtych czasach człowiek biedny to nie jest tak jak gdzieś biedny, tylko taki, który w ogóle nie miał nic. Tak? Ja czasami tam posługuję dla bezdomnych, to oni sami mówią, że w dzisiejszych czasach to nie da się być głodnym, bo jest tyle instytucji, które dają im jeść, że jak człowiek tylko chce, to spokojnie sobie może, nawet jak ktoś jest bezdomny albo no, żyje na skraju jakiegoś ubóstwa, przynajmniej mówię o Warszawie, tak, nie mówię o całym świecie, o Warszawie, no to takie ubóstwo, to wtedy to w ogóle byłoby pewnym dobrobytem, tak? W tamtych czasach ludzie, którzy nie mieli swojej ziemi, ludzie, którzy nie mogli sobie czegokolwiek posadzić, po prostu byli skazani na łaskę i niełaskę innych. Natomiast system pewnej pomocy społecznej nie był oczywiście tak rozwinięty, jak jest dzisiaj, i proporcjonalnie ludzi ubogich względem tych mających ziemię było dużo więcej, więc oni często byli naprawdę codziennie konfrontowali się, prawda, z tym, że mogą po prostu umrzeć z głodu. Szczególnie jeżeli prorocy zapowiadali wojnę, prawda, no to wtedy w ogóle nie można było już zbierać spól, nie można było normalnie funkcjonować. Dalej, człowiek uciśniony, to jest znowu kolejne znaczenie tego terminu, to oczywiście wynikało z tego, że często bieda w tamtych rejonach wynikała z wojen, tak? Mówiliśmy sobie już wielokrotnie o tym, że te tereny Ziemi Świętej są absolutnie terenami strategicznymi, w zasadzie położonymi na styku trzech kontynentów, więc zawsze z chęcią różni władcy będą o te tereny walczyli, prawda? Szczególnie, to sobie za chwilę zobaczymy na mapie, że dostęp do mórz i tak dalej to miało strategiczne znaczenie i ze względu na pustynię dookoła, to tak naprawdę niewielki ten skrawek ziemi gwarantował możliwość osiedlania się tam. Dalej mamy osobę oczywiście cichą, spokojną, oddaną Panu Bogu. Natomiast dlaczego mówię, że następuje tutaj pewna gra słów? Wielokrotnie o Izraelitach mówiło się jako o Am Haaretz, czyli lud ziemi. To wynikało z tego, że oni po prostu bali się podróżować drogą morską, bali się o to, że kiedy ich ciało utonie w głębinach morskich, nie będzie można go pochować i w ogóle generalnie bali się wody, pomijając już różne legendy dotyczące tego, co tam w tych morzach się kryje. Więc oni byli nazywani Amharet, ci ludzie, którzy są związani z ziemią. Oczywiście wymiar teologiczny do tego dochodzi. Ziemia była dla nich tą ziemią otrzymaną od Pana Boga, tak? Więc trochę głupio byłoby ją opuszczać i gdzieś tam sobie pływać, jak mamy tutaj tą ziemię daną od Pana Boga. W związku z tym też często ten termin był używany tak bardzo negatywnie. Ludzie ziemi, byśmy powiedzieli, tacy rolnicy, prawda, którzy nie zajmują się handlem. Szczerze mówiąc, to były też bardzo ubogie tereny. Ci ludzie, którzy zajmowali się tam ziemią, próbowali coś uprawiać, jak sobie popatrzymy, prawda, ta ziemia tutaj no, nie była jakoś nadzwyczajna. To są tak lepsze tereny wokół Jeziora Galilejskiego, tam bliżej Pustyni Judzkiej, to już w ogóle jakakolwiek wydajność tej ziemi to była marna. I zobaczcie, ci ludzie często bycie Amharet, ludem ziemi, uznawali za coś takiego pogardliwego i takie poczucie, że może są biedni wobec innych narodów, tacy, że nie są w stanie się jakoś dorobić, prawda? No bo z tej ziemi takiej niewydajnej ciężko było cokolwiek tam wykrzesać, a prorok mówi, wy będziecie jeszcze gorzej, nie będziecie Amharet, wy będziecie Anafharet, będziecie biedakami tej ziemi, tak? Bo ona zostanie zniszczona, ona zostanie splądrowana, kiedy przyjdą tutaj nasi wrogowie, Babilończycy, Asyryjczycy, to już nic nie będziecie w stanie z tej ziemi wykrzesać, nawet do tego stopnia, że po prostu nie będziecie w stanie utrzymać swoich rodzin. Więc to oczywiście było odbierane jako taka bardzo dotkliwa kara. Później kolejny rozdział to będzie sąd nad obcymi narodami, to jest drugi rozdział, pierwszych 15 wersetów. Mamy tak, wyrok przeciwko sąsiadom Judy. Filistyni na zachodzie, Moab, Ammon na wschodzie, później Etiopia i Egipt. To często Etiopia i Egipt w ogóle były traktowane razem na południu i oczywiście Asyria na północy, doświadczą sądu Jahwe. Co to oznacza? Tak naprawdę prorok mówi o tym, że ten sąd będzie dotyczył nie tylko narodu wybranego, ale również te wielkie potęgi, bo to często Asyria, Egipt, to były potężne państwa, one również doświadczą sądu Bożego. No, czyli tak naprawdę ten sąd, on nie jest przeznaczony tylko dla tego jednego ludu, ale prorok jakby chciał powiedzieć, że ci wszyscy, którzy są dookoła nas, którzy nawet może czują się jeszcze silniejsi, ale oni również oddają cześć obcym Bogom, oni również doświadczą sądu Bożego. Czyli mamy znowu tutaj pewien uniwersalny charakter sądu. To jest kolejny taki ciekawy motyw. Zobaczcie, że kiedy śledzimy kolejne teksty, to różne grupy ludzi za różne obszary ujmowały jako uniwersalny świat. Kiedyś czytałem takie opracowanie ciekawego historyka, który pokazywał, jak świat, warto też jakoś to tak sobie przemyśleć, jak świat postrzegali ludzie, którzy żyli w danym okresie, w danej przestrzeni. Tak? Czyli oni tutaj, zobaczcie, oni już na przykład na temat Grecji, Rzymu, oni się nie wypowiadają. To już jest dla nich za daleko, to już można byłoby powiedzieć, dla takich zwykłych ludzi, którzy mieszkali w Judzie, to było już poza ich zasięgiem wzroku. Nie? Oni już wiedzieli być może, że takie kraje istnieją, przynajmniej część ludzi pewnie wiedziała, ale to już było w ogóle poza ich horyzontem. Natomiast tutaj te pierwsze teksty biblijne, tereny Egipt, tereny Bliskiego Wschodu jeszcze widzą, reszta już odpada. W Nowym Testamencie świat to będzie basen Morza Śródziemnego. Tak? Już kościoły będą się rodziły w północnej Afryce, tutaj tereny Ziemi Świętej i Rzym, Grecja. Tak? I później oczywiście z czasem to będzie się rozszerzało. Więc oni resztą świata się w zasadzie nie interesują. Kolejną taką grupą, o której my sobie kiedyś już tam mówiliśmy, a propos ich osiedlania się na terenie Ziemi Świętej, to będą Filistyni. Najpierw prorok grozi poszczególnym miastom, a następnie całemu narodowi. I tak naprawdę są tu wymienione 4 miasta. Filistyni głównie byli skupieni właśnie w takich dużych ośrodkach miejskich, i to w pewnym sensie one stanowiły taki zbiór, który tworzył to państwo Filistynów. Gaza, bogaty ośrodek handlowy, miasto również rolnicze, przy drodze łączącej Egipt z Syrią i Mezopotamią. Miasto judzkie, które uznawało zwierzchnictwo Asyrii. Zobaczcie, oni przyjęli zwierzchnictwo wroga. Asyria to był wróg, my sobie za chwilę zobaczymy, gdzie ta Asyria sięgała i dlaczego ona była aż tak negatywnie postrzegana. Więc tutaj znowu, my Polacy to doskonale rozumiemy ze względu na naszą historię. Można byłoby powiedzieć tak krótko, oni przyjęli zwierzchnictwo wroga, a więc stali się po prostu zdrajcami. Z punktu widzenia Izraela po prostu zdradzili i weszli w kolaborację z okupantami. Dalej, Askalon, Kananejczycy mieszkający w nim, uznali zwierzchnictwo Egiptu, a więc drugiego wroga, tak, który jakoś starał się systematycznie rozszerzać swoje granice, swoje wpływy polityczne. Dalej, Azot, łamano w nim zakaz małżeństw mieszanych z poganami. To oczywiście wynikało z tego, że kiedy ludzie wchodzili w małżeństwa mieszane, często przyjmowano, Żydzi przyjmowali wtedy wiarę w obcych bogów, tak? Więc to było zagrożenie nie tyle jakieś tam społeczne, co po prostu religijne. Dalej, Akkaron należało do pokolenia Judy, choć do dziś nie do końca wiemy, gdzie to miasto mogło być, albo mogło być też tak, czasami tak się zdarza, że po prostu ta nazwa była tak niszowa, że my wiemy, gdzie ono się powinno znajdować, czy wiemy, że takie miasto istniało, tylko po prostu znamy jakąś inną nazwę, tak? Czasami te nazwy w trakcie historii miasta po prostu zmieniano i tak to funkcjonowało. Tutaj taka ciekawostka, ten tekst w ogóle Starego Testamentu, który my czytamy na liturgii, to jest z kodeksu leningradzkiego, tak? Pomimo tego, że Leningrad jakby nie jest i jest, prawda? To nazwa została pomimo oczywiście zmian w nazewnictwie, prawda? Dobrze. Dalej pojawia się temat reszty. Będzie także pas, to jest Sofoniasza, 2 rozdział, werset 7. Pas nadmorski dla reszty z domu Judy. Tam będą oni pasli swe stada. I znowu, za chwilę to sobie zobaczymy na mapie, ale rzeczywiście te wydajne tereny, gdzie można było cokolwiek uprawiać, to jest tak naprawdę niewielki pas wzdłuż morza, więc o tamte tereny zawsze toczyły się największe boje. I tak naprawdę Ziemia Święta dzisiaj to są te tereny nadmorskie. I na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Zobaczcie, prorok po pierwsze mówi, że ostatecznie tych terenów nie da się podbić, bo jest jakaś grupa ludzi, której Pan Bóg ufa i której Pan Bóg powierzy te tereny. Czyli zobaczcie, że pomimo tego, że jest ogólne odejście od prawa Bożego, także oni odrzucili to przymierze, zgodnie z którym otrzymali ziemię i mieli postępować zgodnie z wolą Pana Boga, to jest tam grupa ludzi, której można zaufać. I drugi motyw, który tak naprawdę znowu nam się tu pojawia i on będzie później funkcjonował do czasów Nowego Testamentu. My doskonale go znamy, bo Jezus bardzo często tak był określany. Ci prawowierni są opisani jako pasterze, prawda? Pasterze. Oni się troszczą o stada. Oczywiście stada, wiemy, że wynikały z tego, że te zwierzęta w dużej mierze były hodowane również dla celów kultycznych, tak? Dla składania ofiar ze zwierząt, a więc ludzie je spożywali, to było mięso, było ekskluzywnym pokarmem. To dzisiaj mamy taki dobrobyt, prawda, że można sobie jeść. W tamtych czasach to był bardzo ekskluzywny towar. I oczywiście część szła na kult. To też pokazywało, że Bogu oddawali to, co uznawali za cenne, to, co było w pewnym sensie unikalne. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli, to jest ciekawa mapa. My w czasach, o których mówimy, powiedzmy, że prorok działa w latach 640, więc tak naprawdę my mówimy o tym największym obszarze wpływów Asyrii, prawda? Możecie Państwo czasami znaleźć, tu akurat uważam, że ktoś zrobił mądrą mapę, ta mi się bardziej podoba, możecie czasami Państwo znaleźć też taką mapę, że wpływy Asyrii sięgały aż dotąd, tak? Czyli cały ten teren jest też również zamalowany. Teoretycznie oczywiście tak było, że oni tutaj na tej pustyni, no, ponieważ nikt inny się do tego nie przyznawał, no to czasami się przypisuje Asyrii, natomiast pamiętajmy, że tu była po prostu spalona słońcem ziemia, nawet nie ziemia, piasek pustynny, więc tam po prostu nic nie było, czasami jakiś nawada się tutaj przemknął, więc w sumie te tereny były kompletnie bezwartościowe, więc zaznaczanie ich tutaj nie ma dla nas znaczenia. Tu są zaznaczone miasta, tak? Kto zdobył miasto, to tak naprawdę zdobywał te tereny wokół. Zobaczcie, że stolicą była Niniwa. Stolicą pani Niwa, za chwilę sobie o niej więcej powiemy, więc zobaczcie, też widzimy, jak to państwo systematycznie, coraz te jaśniejsze kolory, jak się rozrastało. Te tereny oczywiście były bardzo tutaj strategiczne między Tygrysem a Eufratem. Tutaj było życie. Tak, no i oczywiście, tak jak sobie powiedzieliśmy, ten niewielki skrawek ziemi tutaj wokół, czy wzdłuż morza, tak, gwarantował jakieś warunki do życia i oczywiście tutaj delta Nilu, która regularnie wylewała, ona polecam, można sobie zobaczyć na mapach, na Google, ona oczywiście tam jest, tu są tylko dwie takie odnogi, te główne, ale tam są setki tych odnóg, więc one, tam rzeczywiście było dużo, dużo wody i można było normalnie, że tak powiem, uprawiać ziemię. I mamy tak. I wyciągnie on rękę na północ i zniszczy Asyrię i obróci Niniwę w pustkowie, w suchy stek jak pustynię. I zobaczcie, piękny obraz, zresztą bardzo mocny, który daje prorok, dopiero jak się zobaczy na mapę, tak, to widać, jakie jest główne przesłanie. Oczywiście te tereny tutaj były terenami żyznymi ze względu na te dwie główne rzeki. Prawda? Nawet mówi się, że tutaj stąd wyszła ta cywilizacja, Sumerowie i tak dalej. I co mówi prorok? Ta pustynia, która była śmiertelna dla tych ludzi, wejdzie tutaj na te tereny. Tak? Czyli one zostaną zniszczone, one zostaną zgładzone, bo nikt nie będzie w stanie tam uprawiać ziemi. Kolejna rzecz, zostanie zniszczona Niniwa, stolica państwa. Prawda? Kto przejął stolicę, przejął funkcjonowanie całego państwa. To było potężne, potężne miasto, o którym sobie za chwilę trochę więcej powiemy. I co mówi prorok? I będą się wylegiwać w jej obrębie stada wszelakie rodzaje zwierząt. Tak pelikan, jak też zanocują na głowicach jej kolumn. Sowa zawiśnie w otworze okna, a kruk będzie u progu, bo cedrowe obicie zostanie zerwane. Sowa, mówi się o tym, szczególnie sowy, one raczej przebywają w takich miejscach, gdzie nie ma ludzi. Tak przynajmniej część z zagadów twierdzi, więc Niniwa zostanie kompletnie zniszczona. Dokładnie tak samo było z pelikanami. To był w ogóle taki ciekawy obraz. On też się pojawiał u nas w kościele, tam przy wyjściu nad drzwiami. Ponieważ to był ptak, który przy braku pożywienia, żeby zapewnić pożywienie swoim pisklakom, po prostu rozcinał sobie brzuch i pisklaki mogły wydziobywać z matki pokarm. Da, oczywiście było to bardzo drastyczne, ale w sytuacji, kiedy nie było pożywienia, znowu taki kontekst tutaj pada, prawda, że w tej Niniwie no nie będzie tego pożywienia, nic tam nie będzie, więc pelikan będzie tam w stanie, małe pisklaki pelikana będą tam w stanie przetrwać. To był symbol oczywiście bezgranicznej miłości, tak? Matki do dzieci, która jest gotowa poświęcić samą siebie. Później to weszło też w tradycję Kościoła. Ta Jezus, który daje siebie, będzie też często tak obrazowo pokazywane właśnie w kontekście pelikana. Więc mamy tutaj obraz i zapowiedź tego, że ta Niniwa, potężne miasto, zostanie zniszczone całkowicie. A z czego my znamy Niniwę, proszę Państwa? Z czegoś, z czym wszyscy kierowcy się borykają, czyli między innymi korków. Oni tam zaczęli budować takie miasta. Tutaj jest jedno z takich przedstawień, takie miasta, gdzie rydwany mogły się mijać. To jest wymysł Bliskiego Wschodu, prawda? Czyli można byłoby powiedzieć po naszemu dwa pasy jezdni. No i oczywiście, biorąc pod uwagę, że tam byli i piesi na jezdni, i te rydwany, zrobiły się tam też korki, więc można byłoby tak obrazowo to pokazać, ale musimy mieć świadomość, że to były bardzo nowoczesne miasta w czasach rozkwitu. Niniwa była ostatnią stolicą Imperium Asyryjskiego, położona na wschodnim brzegu Tygru. Została założona około 3 tysiąclecia przed naszą erą, za panowania Sargona II. Też z czasem zaczęto tam budować kolejne pałace. I u bram tych pałaców, to też swoista sztuka tamtych czasów, za chwilę sobie to zobaczymy, stały skrzydlate lwy o ludzkich twarzach. Oczywiście w tamtych terenach, zresztą zobaczcie, jak to się zakorzeniło w kulturze, my też tak to odbieramy. Lwy były oczywiście symbolem siły, potęgi, one królowały oczywiście w świecie zwierząt tamtych rejonów, więc zobaczcie, że to jest niesamowite. Czasami jak się czyta te starożytne teksty, to co oni wymyślili, to przetrwało pokolenia, nie? To przetrwało pokolenia. Dokładnie nie wiemy, niestety, jak ta Niniwa została zniszczona. Źródła asyryjskie to jakoś pomijają. Mówi się o tym, że tam zawiązał się sojusz z Chaldejczykami, Medami, i ona została zniszczona. Jedne źródła podają 612, inne 613 rok przed naszą erą. Znowu, kiedy prorok to zapowiada, to wydaje się absolutnie nierealne, tak? To jest, nie wiem, jakbyśmy dzisiaj mówili o zniszczeniu Waszyngtonu, prawda, czy Paryża. Wydaje się to zupełnie nierealne, ale oczywiście do tego ostatecznie doszło i te słowa proroka się wypełniły. Tutaj jedno z takich przedstawień, właśnie te lwy, to jest z jakiegoś tam późniejszego takiego przedstawienia, z obraz jednej z ksiąg, która to jakoś pokazywała. To oczywiście kapłani, rozwój nauki też na tych terenach. To były niezwykłe starożytne państwa. I kolejna część, o której warto powiedzieć, to jest sąd nad Jerozolimą. Trzeci rozdział, pierwszy werset. Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk. Trzy terminy nam się tutaj pojawiają. Mara, czyli być krnąbrnym, być nieposłusznym, ale również, co ciekawe, być upartym w swoim postępowaniu, prawda? Czyli oni nie dość, że postępują źle, to jeszcze są zawzięci tacy, że rzeczywiście nie mają tego poczucia zmiany swojego myślenia. Gaal, być splamionym krwią, być splamionym zbrodnią, być zbrukanym złem, to oczywiście oznacza, że zabijali innych ludzi, tak? W czasach starożytnych zabicie, czyli morderstwo i bałwochwalstwo, to były dwa takie najpoważniejsze grzechy piętnowane przez Pana Boga i przez Biblię, więc no, oni dopuszczają się również. Czyli to jest pierwsze, to jest wystąpienie przeciwko Panu Bogu, Jego prawu. Drugie to jest przeciwko człowiekowi, zabójstwo. I oczywiście Jana, to jest oszukiwać, wyzyskiwać, być niesprawiedliwym, czyli po prostu to, o czym już sobie mówiliśmy na poprzednich naszych spotkaniach, są niesprawiedliwi wobec ludzi biednych, tak? Wykorzystują ludzie bogaci swoją pozycję do jeszcze większego wzbogacenia się kosztem ludzi biednych, w sposób oczywiście niesprawiedliwy, zawyżając ceny. Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. To jest kolejny zarzut. Zobaczcie, tutaj egzegeci zwracają uwagę na bardzo ciekawą rzecz, o której mówi prorok. Relacja z Bogiem jako pewien proces zbliżania się do Niego. Tak? To oczywiście wynikało z takiego bardzo praktycznego rozumienia tego terminu, ponieważ w czasach starożytnych, zresztą do dziś to, że tutaj jesteście, to jest też wyraz tego, trzeba iść fizycznie do świątyni, prawda? Czyli zbliżyć się do Boga, do miejsca, gdzie jest Pan Bóg. I oczywiście prorok to odbiera również jako pewien wyraz takiej duchowej drogi człowieka, prawda? Takiego systematycznego zbliżania się do Boga, pogłębiania tej swojej relacji. W Izraelu tego nie widać. Oni zaniechali ten proces, a zresztą, jak sobie mówiliśmy przed chwilą, oni często będą wręcz odchodzili od poleceń Pana Boga. Dobrze. Wytraciłem narody, ich twierdze są zniszczone. Spustoszyłem ulice tak, że nie ma przechodnia. Ogołocone są ich miasta, także nie ma nikogo i nie ma mieszkańca. To jest sąd nad Jerozolimą i rzeczywiście, kiedy czytamy teksty, które opisują niewolę babilońską, to w zasadzie tak to wyglądało, że Jerozolima została całkowicie zniszczona. Jest to oczywiście pewne wyolbrzymienie, prawda? Pewne wyolbrzymienie. Natomiast no, po prostu zabijano wtedy w mieście wszystkich. Jest taka ciekawostka, nie wiemy, na ile ona jest do końca prawdziwa, ale mówi się o tym, że kiedy Rzymianie w 70 roku naszej ery po raz kolejny zdobyli Jerozolimę, to tak się uwzięli na wszystkich mieszkańców, że postanowili rzeczywiście realnie zabić absolutnie wszystkich i podobno, nie wiem czy to legenda, czy fakt historyczny, ale takie są przekazy, że ocalała tylko jedna osoba, która udawała martwą, prawda, i została wyniesiona. Ale Rzymianie postawili sobie za cel zabicie absolutnie wszystkich. To już było oczywiście w 70 roku po Chrystusie. Jest to realne, ponieważ jeżeli zdamy sobie sprawę, ile wysiłku włożyli w to, żeby zniszczyć te potężne głazy, kamienie świątyni jerozolimskiej, to zabicie ludzi stanowiło dużo mniejszy problem, tak oczywiście mówiąc brutalnie. I ostatnia część to są proroctwa pocieszające. Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Mamy bardzo często w tekstach prorockich zapowiedź pewnej odnowy. Na koniec, bardzo często to widzieliśmy już u Michasza, na koniec jest jednak pewna nadzieja, tak? Pokazanie, że jest jednak szansa pewnej nadziei. I co my tutaj mamy? Ten uniwersalny charakter, pewien uniwersalny charakter przywrócenia porządku, nawrócenia. Znowu pojawia się nam termin imię Pana, będą wzywali imienia Pana. W czasach starożytnych, zresztą do dziś tak jest, po imieniu mówiło się do tego, kogo się znało. Tak? Po imię to była też pewna tożsamość. Nie? Więc tutaj oni rzeczywiście odbudują tą relację z Panem. I ciekawy termin, jednomyślnie. To nie będzie już podziałów na różnych bogów, na różne tradycje, tylko będą działali w jedności. I ostatni slajd. I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Czyli prorok zapowiada, że ludzie ostatecznie zrozumieją, że takim ostatecznym zabezpieczeniem i gwarantem ich praw jest oczywiście Pan Bóg. I to jest treść, która znowu będzie nam się pojawiała w zasadzie do dziś w Izraelu. To ten termin szalom, pokój. Bóg jest gwarantem pewnego pokoju, Bóg jest gwarantem dla tamtych ludzi pewnego bezpieczeństwa, choć doskonale, znowu można było powiedzieć, do dziś ogromny niepokój na tamtych terenach i regularnie wybuchające wojny na tamtych terenach się pojawiają z różnym nasyceniem. Natomiast do dziś te konflikty nie trwają. Słuchajcie, i tylko zapowiem, tak jak powiedziałem przed nim zaczęliśmy, za tydzień spotkania nie będzie ze względu oczywiście na środę popielcową, więc za dwa tygodnie zaczniemy księgą proroka Nachuma. Bardzo niewielka księga, ale warto się z nią zapoznać. Dobrze, dziękuję. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niebieskiemu.